Witam Państwa bardzo serdecznie w strefie ESG na drugim dzisiejszym panelu. Polityka ESG fundamentem odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. Nazywam się Piotr Glen, jestem koordynatorem do spraw ESG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i będę miał przyjemność moderować ten panel. I chciałbym bardzo serdecznie zaprosić tutaj na scenę panelistów, panią Martę Mikliszańską z Allegro, panią Irenę Pichole z Deloitte, pana Łukasza Niewolę z LuxMedu, pana Rafała Rudzkiego z Żabki oraz pana Arkadiusza Mierzwę reprezentującego sieć Biedronka. Dzień dobry. Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do panelu. Zaczynamy, mamy mniej więcej 40 minut na ten panel. Pytań jest kilka, także przechodzimy od razu sprawnie do meritum. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego panelu. I pierwsze pytanie. ESG to zupełnie nowa jakość w zakresie zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego biznesu. Jest to koncepcja biznesu, w której środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny stanowią taki motor napędowy biznesu w nowym wymiarze. Do tej pory przez wiele lat mówiliśmy o CSR, teraz od kilku lat modne stały się nowe trzy literki, czyli ESG. Czy z Państwa perspektywy ESG to jest taki kolejny wyższy poziom w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju? Czy możemy mówić jako takim o ESG jako o kolejnym etapie w prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny? I czym z Państwa perspektywy różni się koncepcja CSR od koncepcji ESG? Bo myślę, że różnica jest i chciałbym Państwa jako wybitnych specjalistów w tym zakresie i osoby, które w swoich firmach odpowiadacie za obszary ESG, abyście się do tego ustosunkowali. Bardzo proszę, może zaczniemy od pani Marty z Allegro.
Dziękuję, mamy kilka pytań, kilka kwestii, które pan podjął. Na pewno to nie jest nowy termin, bo ESG już w zasadzie funkcjonuje od kilkunastu lat. Rzeczywiście w ostatnich latach ta świadomość konieczności czy podjęcia koniecznych działań właśnie w usystematyzowaniu tych działań przez firmy, zwłaszcza te firmy, które są transparentne, które chcą być transparentne wobec własnych interesariuszy, partnerów, swoich klientów. To jest rzeczywiście, te ostatnie lata przyniosły bardzo duży postęp. Jeśli chodzi o CSR, to jest, myślę, dla wielu firm to jest oczywisty kierunek, żeby tam, gdzie funkcjonują, gdzie operują, gdzie mają swój wpływ na środowisko, na swoje otoczenie, taka dbałość o to, żeby mieć ten pozytywny wpływ na zewnątrz, jest szalenie istotna. I tu myślę, mamy pełną zgodę, że bardzo dużo firm myśli o tym w ten sposób. Natomiast ESG w naszym przypadku, ja mogę oczywiście mówić z perspektywy naszej firmy, która dwa lata temu weszła na giełdę, rzeczywiście to ESG zaczęło być nową formułą prowadzenia działań odpowiedzialnych, ale także wewnątrz firmy. To znaczy my nie tylko usystematyzowaliśmy, zaczęliśmy mierzyć nasze oddziaływanie środowiskowe, zaczęliśmy mierzyć nasze oddziaływanie społeczne, ale także bardzo mocno skoncentrowaliśmy się na tym, żeby zrobić taki przegląd, audyt wszystkich naszych polityk w firmie i skupić się na tak zwanym good governance, czyli tej ostatniej literce G, która jest niezmiernie istotna, zwłaszcza z perspektywy polskich firm, które do tej pory przede wszystkim koncentrowały się na rozwoju finansowym, na swoich czynnikach finansowych, na tym, żeby osiągać coraz większe zyski. Natomiast generalnie myślę, że do tej pory jeszcze nie było tak mocnej świadomości wśród osób zarządzających, jak ważne jest wprowadzenie transparentnych, przejrzystych zasad zarządzania firmą. I tutaj zdecydowanie to jest dla nas też taki nowy komponent, bycie w zgodzie właśnie z bycie compliant, wprowadzanie polityk w zakresie różnorodności, transparentności działań społecznych, naszych relacji, czy też sposobu zarządzania firmą. Tak? To jest myślę, że bardzo, bardzo taki nowy aspekt, na co moim zdaniem powinny firmy też zwrócić uwagę, i to jest oczywiście wyzwania środowiskowe jak najbardziej. To wiemy, że to jest chyba najbardziej paląca kwestia w obliczu kryzysu klimatycznego, który mamy. Ale myślę, że z perspektywy firm także ten good governance powinien być tutaj bardzo mocno dostrzegany.
Jasne, bardzo dziękuję. A jak wygląda to z perspektywy firmy doradczej, która z jednej strony zakładam, że sama działa w oparciu o zasady ESG, a z drugiej doradza w tym zakresie?
Piotr, ja cię trochę rozczaruję, jeśli mogę, bo ja jednak uważam, że to jest bardziej rebranding niż zmiana taka fundamentalna, bo dla tych, którzy, i tu muszę przyznać, i też jesteśmy w gronie, gdzie no, naście lat tematem się zajmujemy, podejście dojrzałe do społecznej odpowiedzialności biznesu, rozumianej jako wpływ biznesu na otoczenie, społeczeństwo i środowisko, to było bardzo bliskie temu, czym teraz się ekscytujemy, mówiąc o tym ESG. I ja myślę, że ta fundamentalna zmiana, jaka nastąpiła, i to może słowo rebranding wtedy nie jest najlepszym słowem, tylko to jest jakby zaszycie koncepcji w regulacjach i w pewnych powinnościach, których wcześniej nie było. I myślę, że w fundamentach rozumienia tematu jesteśmy dalej w tym samym miejscu, ale wpływu i realnego działania jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I muszę przyznać, jesteśmy też w gronie firm, które mam nadzieję, że będą nas tu inspirować, pokazując, że naprawdę procesy strategicznego myślenia o ESG to są poważne rozmowy na poziomie zarządów, to są poważne rozmowy o strategii, to są poważne rozmowy o governance i o zarządzaniu tymi aspektami. I one zaczynają przenikać do strategii, do funkcjonowania, do wyborów, które już nie są tylko pokazaniem pewnego obrazu organizacji, ale realnym działaniem. I to jest ta kluczowa zmiana, którą widzimy. Ale tematycznie jesteśmy wciąż w tym samym miejscu. Dla tych, którzy rozumieli temat dobrze lata temu, to jest wciąż ta sama powinność odpowiedzialności biznesu.
Jasne, dziękuję bardzo. Panie Rafale, a jak to wygląda z punktu widzenia sieci Żabka, gdzie w dużej mierze biznes oparty jest o działania franczyzowe? Jak prowadzić ten zrównoważony biznes i strategię ESG w takiej sieci?
Dzień dobry. To ja przede wszystkim rozwikłam pewną tajemnicę. Żabka to nie tylko sieć sklepów, ale przede wszystkim ekosystem rozwiązań Modern Convenience, lider w tej branży w Polsce, którą rzeczywiście możecie Państwo spotkać na każdym rogu, ale też w sferze cyfrowej. Ale o tym pewnie mniej będę mówił. Zgadzam się z moimi przedmówczyniami, przepraszam, że włączanie czynników pozafinansowych, zresztą ta nazwa też jest troszkę mylna, bo mówimy oczywiście o tematach środowiskowych, mówimy o tematach społecznych czy z obszaru ładu organizacyjnego i ich wpływu na to, w jaki sposób podejmowane są decyzje strategiczne w organizacji, a w wypadku Grupy Żabka, która poprzez swoją skalę działania ma ogromny wpływ na codzienne wybory konsumentów. I to jest właśnie odpowiedzialność, którą staramy się zaszyć w naszych codziennych działaniach. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w ostatnich latach w naszej organizacji zdecydowaliśmy się na takie głębsze przemyślenie, czym tak naprawdę ta agenda odpowiedzialności ma być w nowym kontekście, w którym funkcjonujemy, a w szczególności mówiąc o szybko zmieniających się czynnikach zewnętrznych mających wpływ na naszą działalność. Mówimy oczywiście o pandemii, mówimy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Teraz pewnie moglibyśmy przeprowadzić bardzo długą i głęboką debatę na temat niestabilnych czynników makroekonomicznych, geopolitycznych, które wpływają oczywiście na naszą działalność. I tym bardziej agenda czynników pozafinansowych ma ogromny wpływ na to, jak zarządzamy, dlatego że pozwala nam zarządzać ryzykiem, jednocześnie pozwalając nakreślić te ścieżki do przodu, jak budować wartość finansową i pozafinansową organizacji w długim terminie. I myślę, że to jest też takie kolejna cegiełka do wcześniej wspomnianych dyskusji na temat nomenklatury czy sposobu postrzegania tych dwa razy po trzech literki, zależy jak kto by chciał na to patrzeć. W Grupie Żabka stawiamy naszą misję biznesową, czyli tworzenie wartości finansowej, pozafinansowej dzięki upraszczaniu życiu naszych konsumentów, w sercu także strategii odpowiedzialności, a jej wyraz właśnie jest dokładnie rozpostarty na tematy związane ze zrównoważonym życia, czyli to jest wyraz troski o konsumentów, z drugiej strony wpływ na otoczenie, czyli franczyza, przedsiębiorczość społeczności, my jako organizacja, governance, o której Irena wcześniej mówiła, no i w końcu kryzys klimatyczny, czyli nasza odpowiedź na to, w jaki sposób minimalizować ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości. Bardzo skomplikowane tematy, które w naszym wypadku postaraliśmy się przełożyć na ambitne cele, bardzo konkretne działania i przede wszystkim zaangażować organizację oraz nasze interesariuszy no, w tą zmianę, w której jesteśmy. A zrównoważony rozwój i wdrażanie zmiany to jest praca która się nigdy nie kończy.
Dokładnie, bardzo dziękuję. A panie Łukaszu, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia grupy LuxMed? Jesteście potężnym dostawcą usług medycznych zarówno dla klienta korporacyjnego, jak i dla milionów klientów indywidualnych. Jak wdrażać strategię CSR w przypadku takiego podmiotu jak wy?
Strategię CSR czy strategię, ESG?
Już wiemy, Łukasz, już wiemy, że to jest rebranding tylko, więc...
No właśnie, właśnie, nawiązując trochę do tego, że to jest rebranding, to ja powiem to może na swoim przykładzie. Ja dołączyłem do LuxMedu w styczniu 2020 roku i wtedy w LuxMedzie CSR był częścią działań Departamentu PR i tak naprawdę objawiał się tym, że był jakiś tam roczny budżet na działania związane z, nazwijmy to, działalnością charytatywną, bo tak to głównie było wtedy rozumiane. No i teraz jesteśmy 2,5 roku później i mamy komórkę zajmującą się ESG, mamy 5 osób kolejne w rekrutacji, co pewnie wszyscy się zgodzimy, że wszyscy rekrutują do tych samych obszarów teraz, więc to faktycznie jest dosyć trudna działka w tym momencie i też wydaje mi się, że zupełnie inną świadomość zarządu, to jest to, co tutaj właśnie padło, że w momencie, w którym ESG dotarło do zarządu i na przykład Szkoła Główna Handlowa kształci ekonomistów, finansistów, no to ja powiem, że dla mnie najtrudniejszym partnerem w tej chwili jest nasz CFO, bo mamy sprzeczne interesy, przynajmniej teoretycznie sprzeczne interesy, tak? Jego celem oczywiście jest wynik finansowy, rozwój, mamy bardzo ambitną strategię rozwoju LuxMedu, kupujemy szpitale, otwieramy nowe placówki ambulatoryjne, a moim celem, trochę narzuconym, trochę ustalonym wspólnie z naszym brytyjskim właścicielem, jest zeroemisyjność 2040, 40% redukcji w pierwszym i drugim zakresie do 2025, co troszeczkę, jak na siebie nakładamy jego plany i moje plany, no troszeczkę się rozjeżdża, tak? Więc no, prowadzimy teraz bardzo i nałóżmy na to, że żyjemy w Polsce, gdzie nie jest tak łatwo o zeroemisyjne budynki, gdzie 90% naszego ambulatoryjnego biznesu jest w powierzchniach, które wynajmujemy. No i to wymaga od nas bardzo dużej pracy. Ja uważam, że to, czy ESG będzie czymś nowym i dużym, w dużej mierze zależy od tego, jak edukujemy rynek. I ja na przykład z perspektywy LuxMedu obserwuje fantastyczne działania edukacyjne i Allegro, i firm doradczych, tu reprezentowanych przez Deloitte'a w kontekście budowania tej świadomości, pokazywania różnic w tym, czym jest podejście takie rzetelne do ESG, trochę też mówiące o regulacjach, które nas czekają, bo faktycznie to jest ten bat nad firmami, ale edukujące z tego, jaka jest ta różnica i tak naprawdę ten proces może nas doprowadzić do trwałych zmian.
Jasne, dziękuję bardzo. Arku, a jak z twojej perspektywy? Ogromna sieć detaliczna, tysiące pracowników, miliony obsługiwanych klientów każdego dnia. Jak w waszym przypadku wygląda wdrażanie strategii CSR/ESG?
To może najpierw przysłuchując się dyskusji, wydaje mi się, że choć koleżanki nie były zgodne, to ja jestem z nimi oboma zgodny, bo wydaje mi się, że to jest tak. My, którzy zajmowaliśmy się CSR/ESG, tak naprawdę robimy te same działania, tylko trochę inaczej nazwane, więc w tym aspekcie zgadzam się z Ireną, że rebranding, ale zgadzam się z kolei z Martą, że ten czynnik G dokonał zmiany. Dokonał zmiany dookoła. Ja wiele lat też spędziłem w bankowości, no nie wyobrażam sobie x lat temu, żeby sektor finansowy aktywnie pytał swoich klientów, co wy robicie na polu CSR. Jeżeli pytał, to w działaniach komunikacyjnych, a na pewno nie w działaniach stricte biznesowych. Dzisiaj absolutnym standardem jest sprawdzanie działań na polu ESG, zanim sektor finansowy wejdzie we współpracę z daną firmą. Także w tym aspekcie wydaje mi się, że to rebranding, ale taki z dodatkiem, z takim solidnym dodatkiem. Natomiast jeżeli chodzi o nas, jeżeli chodzi o sieć Biedronka i tu troszkę też nawiążę do tego, co mój przedmówca powiedział, to my też tak rozumiemy swoją rolę i tak staramy się prowadzić nasze działania na polu, nazwijmy to już konsekwentnie CSR/ESG, żeby angażować do tego większą grupę. Korzystając z tych ponad 4 milionów klientów każdego dnia, korzystając z tego, że jesteśmy siecią, która jest znana każdemu Polakowi i jest pewnie po drodze każdego Polaka, staramy się wykorzystywać nasze sklepy, staramy się wykorzystywać nasze nośniki komunikacyjne do tego, żeby ta edukacja dalej szła pod strzechy, no tak mówiąc wprost. I trzeba przyznać szczerze, że to się dzieje, że oczekiwanie klientów, choć ono oczywiście jest w pewien sposób teraz znak zapytania, też pewnie jestem ciekaw, co wy będziecie myśleć, jak inflacja i problemy związane z presją cenową wpłyną, ale wydaje mi się, że generalnie takie oczekiwanie, żeby moja firma, firma, z której ja korzystam, czy to jest sieć handlowa, czy to jest dostawca usług medycznych, był, nazwijmy to ESG compliant, ono jest coraz szersze i myślę, że my wszyscy teraz z naszymi zarządami jesteśmy w takim bardzo istotnym momencie, w którym musimy pogodzić trochę dwa żywioły, bo z jednej strony jest CFO i każdy ma swojego CFO lub swoją CFO, a z drugiej strony są nasze cele, które tym bardziej chcemy realizować, skoro słyszymy, że palić można wszystkim.
Dziękuję. Łukaszu, drugie pytanie, jakby ty wywołałeś trochę temat i właśnie moje pytanie drugie nawiązuje do tego obszaru, powiedziałeś o tym CFO i że mamy menadżerowie czy dyrektorzy do spraw ESG muszą się jakby zbić z tą ścianą CFO i jego oczekiwaniami. Jesteśmy na forum ekonomicznym, rozmawiamy w gronie ludzi biznesu. Wiadomo, że firma nastawiona jest na zysk, ma przynosić, spełniać, zaspokajać oczekiwania finansowe inwestorów, akcjonariuszy, właścicieli. Jak pogodzić tą działalność biznesową, to jest bardzo konkretne pytanie, z wdrażaniem strategii CSR, tudzież ESG, i czy rzeczywiście wdrażając w odpowiedzialny sposób tę strategię, jesteśmy w stanie a, po pierwsze, sprawić, że firma stanie się bardziej konkurencyjna na rynku, a b, że ta efektywność kosztowa z tej bieżącej działalności zostanie poprawiona. Czy jest to możliwe? Bo wtedy może do tego CFO przekonasz go po prostu określonymi argumentami finansowymi.
W krótkiej perspektywie na pewno transformacja firmy w kierunku bardziej zrównoważonej jest kosztochłonna. W naszym przypadku, pewnie w wielu przypadkach będzie podobnie, bo na przykład zielona energia dostarczana do naszych placówek, no to jest tam między 17 a 19,5% droższa niż ta energia niezielona. Więc to są pewne decyzje, które świadomie podejmujemy, tak? I no wiemy, że one odbiją się na wyniku. Natomiast no, to, co się wydarzyło u nas, no to jest tak, że mamy dosyć świadomego inwestora i takiego inwestora, któremu jakby troska o środowisko jest szczególnie bliższa. My w zeszłym roku do naszej misji LuxMedu, czyli do dbania o dłuższe, zdrowsze i szczęśliwsze życie naszych pacjentów, dołożyliśmy ten pierwiastek i czynimy świat lepszym. Tak? To też jest jakby pokazanie, że to nie ma odwrotu, to nie jest jakieś widzimisię krótkoterminowe. Więc my w porozumieniu z naszym inwestorem z Wielkiej Brytanii mamy założony taki specjalny fundusz, który ma nam jakby pozwolić tą drogę do zeroemisyjności rozpocząć i to tak dosyć mocno, tak? Bo to też o to chodzi, żeby małe inicjatywy my doskonale zbieramy. Mamy naszą ekogrupę, jest tam, nie wiem, 70 osób z całej Polski. Najróżniejsze inicjatywy, takie drobne, no tylko one w sumie nadal przekładają się na dosyć drobne redukcje, na dosyć fajnie się przekładają na zmianę nawyków, co jest też bardzo istotne, to co mówiliśmy, edukacja. Natomiast nie przekładają się do końca na redukcję naszej emisji, więc no będziemy wydawać, myślę, że sporo pieniędzy w najbliższych 3 latach. Analizujemy teraz rynek, no to jak wiecie Państwo wszyscy, on się bardzo dynamicznie zmienia i nie wiem, mówienie teraz o farmie jednej czy drugiej jest obarczone tym, że wszyscy mówią o tym samym i znowu trochę brakuje tej podaży na rynku, więc analizujemy, no mamy też właśnie doradców, oczywiście korzystamy z doradców, którzy się na tym znają. Wszyscy, wydaje mi się, borykamy się z tymi samymi problemami, czyli z dostępem do rozwiązań. No, wiemy, że będą kosztować, szukamy najlepszych, będziemy musieli się na którąś drogę zdecydować i nią po prostu niezależnie na koszty jechać. To.
Panie Rafale, jak przy... Irenko, widzę, że chcesz zabrać głos.
Ja bardziej chciałam trochę jakby znowu zmienić kurs tej dyskusji w temacie coś albo, albo i. I wydaje mi się, że to nie jest albo, tylko to jest i. Czyli tak naprawdę, jeśli wierzyć w to, że świat się zmienia, jeśli dowody, które widzimy na tą zmianę, no są ewidentne i potwierdzane i przez naukowców, i przez innych, no to my nie mamy innego wyjścia. I jeśli założyć, że zarządy, myśląc długofalowo o funkcjonowaniu biznesu, muszą wziąć pod uwagę ryzyka i koszty, które się będą wiązały z funkcjonowaniem tego biznesu, to to nie jest w kategoriach kosztów i wydatków, tylko to jest w kategoriach inwestycji. I to takich inwestycji, które no, po prostu są nieuchronne. I to takie, które będą za chwilę jeszcze mocniej regulowane, które za chwilę będą jeszcze mocniej wymuszane i przez konsumenta, i przez ten świat zewnętrzny, ale też i przez inwestorów, przez banki, no bo to jest ten kierunek. I ja myślę, że jeśli my będziemy dalej w tej debacie próbować to kategoriami kosztów liczyć, to to nie jest dobre podejście i my to musimy zmienić. I te spółki, które to podejście zmieniły, to powoduje, że ta debata jest inna i że te zarządy naprawdę myślą w swoim interesie.
Są przekonane do tych zmian po prostu, tak? Pani Marto.
Tak, ja też chciałam poprzeć Irenę w tym, co powiedziała, bo Irena bardzo dobrze powiedziała, jakby zarysowała to, jakie są oczekiwania inwestorów i jakie koszty może też ze sobą nieść nie stosowanie, czy nie wdrażanie ESG właśnie w strategię firmy, bo to są realne koszty, bo to są realne oceny agencji ratingowych. To się przekłada na bardzo konkretny wymiar także finansowy z perspektywy firmy. Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć o innym aspekcie, czyli takiej przewadze konkurencyjnej. I to jest, myślę, szalenie istotne, bo takie są oczekiwania nie tylko inwestorów, to są oczekiwania naszych partnerów biznesowych, naszych klientów. W naszym przypadku także coraz bardziej świadomych przedsiębiorców, sprzedawców, którzy są na platformie. Oni oczekują konkretnych działań, konkretnych postaw, konkretnych narzędzi od nas jako platformy do tego, żeby właśnie rozwijać się, prowadzić handel w sposób bardziej przyjazny środowisku, bardziej zrównoważony, fair. Tutaj mówimy też o łańcuchu dostaw. Tak? Znaczy generalnie myślę, że to jest szalenie, szalenie ważne, żeby też, zgadzam się, absolutnie to jest inwestycja, ale to jest długofalowa inwestycja także w to, żeby przyciągać nowych partnerów, przyciągać nowych klientów, przyciągać nowych pracowników, dla których to jest coraz częściej zadawane pytanie podczas rozmów rekrutacyjnych, albo ja mogę też podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem, prowadząc różne rozmowy właśnie rekrutacyjne do swojego zespołu. Byłam naprawdę niezmiernie szczęśliwa, że osoby, które startowały, podkreślały, że mają świadomość, wiedzą, co Allegro już robi i że dla nich to jest ważne, że one chcą dołączyć do firmy, która właśnie działa w sposób etyczny i w sposób zrównoważony. W związku z czym myślę, że to jest niezmiernie ważne z perspektywy długofalowej, ale także krótkoterminowej. Po prostu to jest nasza przewaga. Znaczy, jeżeli nie wsiądziemy do tego pociągu, to on nam odjedzie.
Panie Rafale?
Jeżeli byśmy pociągnęli tą dyskusję dalej, czyli nie koszt, inwestycja, przewaga, konkurencja, to ja jeszcze dodam jedną, myślę, istotną rzecz, która też, myślę, ułatwia dyskusję, czy to z zarządami, czy z właścicielami, inwestorami, to aby jakby tworzyć, definiować strategię odpowiedzialności w kontekście tego, czym nasz biznes jest. Czyli w wypadku Grupy Żabka oczywiście myśleć o sposób zintegrowany. I my jako grupa działamy na styku takich trzech, z jednej strony megatrendów, z drugiej strony takich platform wzrostu, czyli to jest to, co związane jest z transformacją formatu, czyli tą częścią handlową zarówno w świecie fizycznym, jak i cyfrowym. Z drugiej strony technologia, cyfryzacja. No i tą trzecią nogą jest właśnie ESG. Ten konsensus też pomiędzy osobami zarządzającymi organizacjami, to, że idziemy w jednym kierunku i naszym celem oczywiście, po to jest przedsiębiorstwo powołane, żeby tworzyć wartość dla swoich właścicieli, ale jest to tylko możliwe w warunkach, kiedy biznes jest stabilny. I to było też jeden z naszych, myślę, że takich ważnych doświadczeń ostatnich dwóch czy trzech lat, żeby móc inwestować, żeby móc przekonywać, angażować, musimy też zadbać o te takie, o tą bazę biznesu, no, z której ten uzysk możemy przeznaczać, inwestować po to, żeby tą wartość w długim terminie tworzyć. Jeszcze odniosę się do jednego elementu, o którym Łukasz mówił, czyli kwestii też po pierwsze dostępu do kapitału i w ogóle finansowania. Zintegrowane myślenie o biznesie, włączanie czynników ESG do decyzji strategicznych wiąże się teraz w ogóle, będzie się wiązało coraz częściej z dostępem do kapitału. I tu myślę, że też jest bardzo wielka szansa na to, aby pokazywać, że ambitne, ale i wdrażalne działania, które posuwają nas jako przedsiębiorców do przodu, mają ten element, po pierwsze, zarządzania ryzykiem, ale też tworzenia wartości czy przewagi konkurencyjnej, a dla instytucji finansowych, w tym ubezpieczycieli, no teraz to jest jakby chleb powszedni. My jako Grupa Żabka byliśmy też, czy jesteśmy w procesie zawierania umów z instytucjami finansowymi. W zeszłym roku z Grupą Santander, w tym roku z Citibankiem, z Crédit Agricole i tak dalej, gdzie włączamy realizację celów ESG do instrumentów finansowych, czyli koszt pozyskania tychże instrumentów, marża, w zależności od jest uzależniony od efektu, więc to już nie jest kwiatek do kożucha, tak? To jest po prostu element dyskusji z zarządem i ta linia dialogu CFO, osobami odpowiedzialnymi za ryzyko i finanse, no tutaj myślę, że tworzy się taki pomost, z którego tylko można skorzystać.
Arku, jak w przypadku sieci Biedronka wyglądają rozmowy z CFO na temat inwestowania w obszar ESG?
Rozmowy z CFO zawsze są ciekawe. Ale dwa słowa, bo jedna myśl, ważne słowo, myślę, tutaj padło, stabilność, to pełna zgoda. Wydaje mi się, to co ja wcześniej chciałem powiedzieć, że my wchodzimy w czasy, tak my czujemy, niestabilne i to są czasy, w których trzeba być gotowym do szybkiej zmiany. Zresztą, no drodzy, popatrzmy na to, co się dzieje wokół Fit 55. Jeszcze kilka miesięcy temu, przed lutym, wydawało nam się, że jeżeli dotykamy środowiska, że przyszłość węgla jest dość jasna. Dzisiaj, tak szczerze mówiąc, ona chyba nie jest jasna. Widzimy, że są różne próby, widzimy Atom, kolejny przykład, Niemcy, które były zdeterminowane, żeby zamknąć swoje elektrownie atomowe i właśnie bodaj wczoraj zapadła decyzja o wydłużeniu ich działania. Także w tych czasach wydaje mi się, że musimy troszkę się też otwierać na te nowe rzeczy, które z zewnątrz do nas płyną. Ale druga myśl, to będzie dobra myśl, my akurat funkcjonujemy w ramach grupy Geronimo Martins, notowanej na giełdzie. Oczywiście to też nakłada wymierne obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym i z podejściem do ESG. Ale prawda jest też taka, że przed wojną w Ukrainie, na przykład kiedy dotykaliśmy z naszymi kolegami z Portugalii czy z analitykami z Portugalii tematów energetycznych, mieliśmy zupełnie inne zdania. To znaczy, to jest zupełnie inny kraj, zupełnie inne realia, zupełnie inny miks energetyczny, więc siłą rzeczy koszula bliższa ciału, spojrzenie było zupełnie inne. Dzisiaj widzimy TGW, widzimy Pendolino, widzimy Express, te nasze podejścia, one są coraz bardziej zbieżne i dużo mniej dyskutujemy nad tematami, które nam z naszej polskiej czy środkowoeuropejskiej, może szerzej perspektywy, już wcześniej wydawały się dość jasne. Więc to jest taki pozytyw tego, co się dzieje w tych niestabilnych czasach.
Jasne, dziękuję bardzo. Nie sposób, prowadząc naszą dyskusję i rozmawiając o ESG, o czym Marku przed chwilą wspomniałeś, też kwestię raportowania. Jakby zbliżamy się do momentu, w którym wejdą nowe wytyczne Komisji Europejskiej. One są trochę odłożone w czasie. Wiemy, że jest opóźnienie roczne, ale te zmiany są nieuniknione. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie raportowania, szczególnie dotyczące kwestii klimatycznych. A to jest bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę niewiele podmiotów do tej pory te kwestie uwzględniało w swoich raportach, robiło to w sposób rzetelny. Jak z Państwa punktu widzenia, czy polski biznes, nie mówię o Waszych firmach, tylko czy polski biznes ogólnie, nie 200, a te 3,5 tysiąca firm docelowo, które będzie musiało raportować te kwestie, bo jeśli nie będzie raportować, to wypadnie z łańcucha B2B, nawet jeśli do tej pory prowadziła z powodzeniem swoją działalność biznesową. Czy polski biznes jest w ogóle przygotowany na to, żeby te kwestie niefinansowe raportować? Bo wiem doskonale też z rozmów z naszymi partnerami, z którymi prowadzimy też różnego rodzaju przedsięwzięcia jako Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jest mnóstwo firm, które nawet nie przedstawia sprawozdań finansowych, czyli tych obowiązkowych. A co dopiero mówić o kwestiach ESG? To jest dla nich w ogóle jakaś góra lodowa, nieosiągalny szczyt, którego w ogóle nawet nie podejmą. Jak wy to widzicie, Irenko, ty jako firma doradcza, co ty w ogóle myślisz na ten temat?
Znaczy słuchajcie, wydaje mi się, że trzeba trochę się też odnieść do historii. I ta historia zmagania z transparentnością w temacie ma swój dorobek. I pokazuje, że patrzę na Marysię Ibisz, która siedzi jako koordynator konkursu Raporty Społeczne od 16 lat już w tej chwili, gdzie te pierwsze raporty i ujawnienia, bardzo skromne, podejmowane jako pewna próba policzenia, zmierzenia, ale też powiedzenia tej historii otoczeniu, zaczęła się jakiś czas temu. I na pewno tym spółkom będzie dużo łatwiej. Te, które tą drogę rozpoczęły jakiś czas temu. One, pamiętajmy, mają ogromną sieć zależności w łańcuchach dostaw, w klientach. I też po części zaczynają mieć też ogromną odpowiedzialność za to, żeby ich wpływ, który jest wpływem nie tylko jednego przedsiębiorstwa, ale też całego łańcucha, też był transparentny. I ja myślę, że mówiąc o tym, że to będzie ogromne wyzwanie, bo będzie. Po pierwsze zrozumienia tematu, po drugie próby zmierzenia się z nim w kontekście liczbowym, w kontekście mierników, wskaźników, które nie były zbierane, do których nie ma wsparcia, nie ma systemów i tak dalej, i tak dalej. To ta dobra strona tej historii jest taka, że te biznesy nie będą tak zupełnie osamotnione, bo będą miały banki, które będą z jednej strony wymagać i oczekiwać, ale z drugiej strony, i to już widać,
nawet
będą
już
też
wymagają i
sięgały i dawały pomocną dłoń, bo trochę nie będzie wyjścia, żeby zbudować to zaufanie i relacje. Będą wielkie korporacje, które będą miały swoich dostawców, którym też będzie zależało im, żeby pomóc, wytyczyć tą drogę, wskazać. I myślę, że bez wątpienia będzie to ogromna zmiana. Zmiana w myśleniu, zarządzaniu tych spółek. Myślę, że ogromna rola edukacji, którą wspólnie na tym rynku będziemy czynić. Widzę Marię, która też od tylu lat w tematach oczywiście znowu tych bardziej trudniejszych, tak, związanych z klimatem, dokonuje ogromnych wysiłków i cały climate leadership i myślenie o tych aspektach. My sami prowadzimy chociażby Chapter Zero, gdzie znowu edukujemy rady nadzorcze z perspektywy nadzoru w tematach klimatycznych. Także tego rodzaju inicjatyw, działań będzie. Będą te powiązania w łańcuchach, ale ci z Państwa, którzy reprezentują te przedsiębiorstwa, które jeszcze się za to nie zabrały, to należy się zabrać. I pamiętajmy, mówimy o raportowaniu, ale oprócz raportowania to jest szereg polityk, strategii, które muszą pomóc regulować te aspekty w organizacji, a raportowanie jest tylko tym efektem końcowym.
Jasne, dokładnie. Panie Rafale, bo Żabka na przykład. Zakładam, że Państwo będziecie świetnie przygotowani do tych zmian wytycznych, jeśli chodzi o Komisję Europejską, ale macie też mnóstwo partnerów biznesowych, podwykonawców, od których zakładam, że będziecie wymagać raportowania na podobny poziomie. Jak Pan widzi polski biznes w tym zakresie?
Tutaj zgadzam się z Ireną, że rzeczywiście świadomość co do jakości i wymagań, jeżeli chodzi o ujawnienia pozafinansowe, na pewno w ostatnich latach bardzo istotnie wzrosły i myślę, że tak jak tutaj siedzimy od wielu lat, dbamy o to, aby tą świadomość podnosić, inicjować różnego typu inicjatywy, które pozwalają w szczególności mniejszym podmiotom wyobrazić sobie, jak praktycznie, operacyjnie zabrać się jednak do bardzo skomplikowanego procesu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że myślę, że to, co jest też istotne, to obserwowanie rynku, najlepszych benchmarków, praktyk, bo z tego naprawdę można wyciągnąć bardzo dużo doświadczeń. Nasze raporty wielokrotnie są tutaj, oczywiście chwaląc się trochę, wyróżniane, ale nie mówię tego po to, żeby rzeczywiście gdzieś tam wystawiać sobie autolaurkę, ale przede wszystkim po to, aby zachęcić Państwa do tego, żeby śledzić, w jaki sposób raportujemy, co raportujemy, jakich standardów używamy, w jaki sposób uwiarygodniamy je chociażby zewnętrznymi audytami i naprawdę lektura konkurentów, ale też takich najciekawszych przykładów jest pierwszym krokiem. Po trzecie, o tym wspomniała Irena, wymagania i wsparcie instytucji finansowych, ubezpieczycieli, bo oczywiście łatwo wymagać, ale później z tym trzeba sobie na co dzień poradzić. W naszym wypadku jako Grupa Żabka podam tylko jeden taki bardzo namacalny przykład. W ramach naszych zobowiązań dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, czyli naszego przyjętego planu dekarbonizacji, i powiązanych celów zwalidowanych przez SBTi. To jest taka międzynarodowa organizacja, która w oparciu o najświeższą wiedzę naukową pomaga przedsiębiorstwom zweryfikować, czy ich cele dekarbonizacyjne są, no nazwijmy to, jakościowe. To my podjęliśmy zobowiązanie, że pomożemy, w sensie zaangażujemy naszych partnerów biznesowych, dostawców odpowiedzialnych za 70% przychodów z zakupów, chociażby w określeniu ich emisji w zakresie pierwszym i drugim. Ten proces trwa. Oczywiście mamy różną dojrzałość. Są wielkie korporacje, które wbrew pozorom wydawałoby się, że są do przodu, a czasami tak zupełnie nie jest. Są mniejsze podmioty, które poszukują informacji. Także my też angażujemy, dialogujemy w ramach naszego spotkania z dostawcami w tym roku. Poświęcimy tej współpracy dosyć duży moduł. Ale też zachęcam Państwa do tego, aby pytać, czytać i prosić o radę, bo oczywiście nie wszystkich będzie stać na kompleksowe procesy, w szczególności ze wsparciem doradców. Natomiast wiedzy dostępnej za darmo naprawdę jest bardzo dużo.
Jasne. Jeżeli można tutaj kontynuować spojrzenie sieci handlowych, bo Irena powiedziała o dostawcach, to myślę jest bardzo, bardzo ważne. My też właśnie skończyliśmy pracę nad naszym trzecim raportem zrównoważonego rozwoju do pobrania ze strony internetowej do pobrania z naszej strefy na forum. Premierę ma właśnie tu w Karpaczu. Ale zawsze startujemy od sesji dialogowej. Od sesji dialogowej z udziałem naszych dostawców w dużej mierze. I pamiętam 3 lata temu to był jeden z większych problemów. Zaproszenie przedstawicieli firm. Finalnie był jakiś przedstawiciel firmy. Właśnie, był jakiś przedstawiciel firmy. W tym roku było wręcz przeciwnie, znaczy mieliśmy więcej chętnych niż mogliśmy zaprosić osób do udziału w tej sesji dialogowej i co najciekawsze i najważniejsze, i to w większości były osoby w randze prezesa lub członka zarządu. I ta zmiana, myślę, też wiele pokazuje, jeżeli chodzi o podejście dostawców, czyli tak naprawdę biznesu, bo powiedzmy sobie szczerze, że Biedronka ma bardzo dużą grupę dostawców z bardzo różnych kategorii do raportowania pozafinansowego i do kwestii ESG tym samym.
Jasne. Łukaszu, jak z punktu widzenia LuxMedu to wygląda?
Ja bym się też trochę odwołał do tej popularności tych spotkań. To też obserwujemy tutaj. No. Wszyscy przyjeżdżamy do Krynicy, Karpacza od dłuższego czasu i też widzimy tą zmianę, która następuje w tej tematyce. Ile jest pali w tym roku na przykład dotyczących zrównoważonego rozwoju ekologii szeroko rozumianej. I to, co się dzieje, to wydaje mi się, wychodzimy trochę z tego obszaru takiego stricte finansowego, gdzie to się w zasadzie spotykali analitycy finansowi, właśnie CFO, rozmawiali o wskaźnikach, o ratingach i tak dalej. I trochę trafiamy szerzej, nie chcę mówić pod strzechy jeszcze, bo to tak jak słyszałem, koledzy realizują tutaj ten proces, ale trafiamy do biznesu, trafiamy do szeroko rozumianej grupy firm i to się dzieje w całej Polsce. Na kongresach HR-owych też są te tematy, tak? To właśnie o to chodzi. Ta świadomość rośnie, czy jesteśmy gotowi, myślę, że umiarkowanie i cały czas, no tak. Pewnie troszeczkę mamy, że takim podejściem często jest jakoś to będzie i myślę, że ono jeszcze cały czas pokutuje, natomiast zmienia się w kierunku tej odpowiedzialności, zrozumienia, co trzeba zrobić. No i oczywiście ja bym jeszcze dodał jedną rolę i to, Piotrze, do ciebie, do uczelni, którą reprezentujesz i do wszystkich innych uczelni. Wy musicie też kształcić specjalistów w tym obszarze, tak?
To prawda. To jest wielkie wyzwanie również edukacyjne.
Żeby rekrutacje były łatwiejsze.
O czym sam nieraz mówiłeś podczas tego panelu, że jakby kwestie edukacyjne w zakresie ESG są kluczowe. Pani Marto, jak polski biznes sobie poradzi z raportowaniem? Macie też mnóstwo podwykonawców.
Mamy, tak, ale ja chciałam wrócić do słowa edukacja, bo ona jest też kluczowa na poziomie firmy, tak? To znaczy my wszyscy mamy za sobą 2 raporty ESG, które były zaudytowane zewnętrznie. To był bardzo trudny proces, bardzo wymagający. Jest dzisiaj Magda Andrzejczuk z mojego zespołu, która właśnie prowadzi cały ten proces zbierania danych i później raportowania ich i audytowania. Na pewno to jest ogromne wyzwanie. Z naszej perspektywy my jesteśmy od kilku miesięcy też poszerzyliśmy, grupa Allegro poszerzyła się także o czeską grupę MOL, która operuje na 5 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. I przed nami też ogromne wyzwanie, czyli pierwszy raport w przyszłym roku, raport też grupy MOL. No tam mamy takie poczucie, że w ogóle rynek czeski jest, myślę, troszeczkę za nami. Znaczy myślę, że ta perspektywa polska nie jest tak zła, jak myślimy.
Jesteśmy jednak trochę do przodu jednak.
Jesteśmy dużo do przodu. Nawet. Z tego, co wiem, to tak naprawdę w zeszłym roku chyba zaraportowało kilkanaście firm w całych Czechach, więc raport CSR. Więc tak naprawdę to jest ogromne wyzwanie. No my dopiero będziemy uczyć naszych pracowników, jak zbierać te dane, jak też planować działania wewnątrz firmy po to, żeby móc je później zmierzyć, zebrać dane i później móc tym zarządzać, tak? Bo to jest też bardzo ważne. Te raporty są też po coś. One są po to, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, jak tym zarządzić. Więc no, na pewno jest duże wyzwanie. Edukacja jest kluczem. Instytucje finansowe, ale także instytucje, nie wiem, giełda, EBRD, ale także PFR, którym też miałyśmy wraz z Magdą przyjemność współpracować, czyli takie kursy, bezpłatne kursy dostępne dla firm, no taki wstęp do raportowania. Na pewno to jest świetne na początek drogi, to jest, warto z tego skorzystać i myślę, że to jest ogromna, ogromna wartość.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za tę interesującą dyskusję. Ogromne brawa dla uczestników. Myślę, że to nie ostatnia dyskusja na temat ESG. Na samym forum ekonomicznym mamy kilka paneli poświęconych temu obszarowi. No i przy okazji, jak już jesteśmy i odbyliśmy tutaj ten panel, to chciałem też Państwu poinformować, że właśnie podczas forum ekonomicznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wspólnie z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich, czyli organizatorem forum ekonomicznego w Karpaczu, uruchamia oficjalnie projekt Inicjatywa ESG. Jest to projekt skierowany do biznesu, do środowiska naukowego, do instytucji, firm, które będą działały w oparciu o zasady ESG. Jest to dla nas bardzo ważne, aby edukację w zakresie ESG poszerzać. Część firm, która brała udział w panelu, już przystąpiła do tego projektu, między innymi Deloitte, między innymi LuxMed, za co bardzo dziękuję. I bardzo gorąco i serdecznie witam Jego Magnificencję profesora Piotra Wachowiaka, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pana przewodniczącego Zygmunta Berdychowskiego. I bardzo proszę o podpisanie uroczyste listu intencyjnego w zakresie powołania inicjatywy ESG. Bardzo proszę, może najpierw gospodarz, pan przewodniczący.
Piotr, a jak pozwolisz w trakcie, ja też powiem. Piotr Wachowiak, nie tylko rektor SGH, ale także członek jury konkursu Raporty Społeczne od wielu, wielu lat. Także dokładnie. Zaangażowanie w temacie i naprawdę taki leadership no, na piątkę. Na szóstkę.
Tak jest. I na drugim egzemplarzu poprosimy. Także uroczyście podczas forum ekonomicznego w Karpaczu uruchamiamy nasz kluczowy projekt Inicjatywa ESG, do którego serdecznie zapraszamy biznes, uczelnie, instytucje, bo tak naprawdę zależy nam na bardzo szerokim gronie podmiotów zaangażowanych w ten projekt. Panie rektorze, bardzo proszę.
Potrzebuję korepetycji. No, tej inicjatywy.
Było jedno spotkanie na które. Szybko dążyć do członków założycieli.
Bardzo dziękujemy panu rektorowi i panu przewodniczącemu. Wielkie brawa. A państwu serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej dyskusji. Dziękujemy uprzejmie.